Radiowo-internetowe studium biblijne.
Łukasz Pelc, witam słuchaczy radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Na naszej antenie zaczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. A dzisiejszy wykład Abba, czyli ojciec, poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Modlący się w ogrodzie oliwnym Jezus, jak przekazuje święty Marek, mówi: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, lecz to, co Ty niech się stanie. Poza świętym Markiem Bóg Ojciec zostaje nazwany mianem Abba jeszcze w dwóch listach apostoła Pawła.
Trzykrotnie na kartach Biblii Bóg Ojciec zostaje określony mianem Abba. U Marka w liście do Rzymian i w liście do Galatów. Po raz pierwszy ma to miejsce w przekazie Ewangelii według świętego Marka. Czytamy: Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie. Ale nie to, co ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie. Modlący się Jezus woła do swojego Ojca Abba. Niezwykła modlitwa Chrystusa w ogrodzie była pełnym lęku wołaniem Syna Bożego do Ojca o ocalenie. Aramejski termin Abba to zdrobniona forma od Av, ojciec. Abba zatem to odpowiednik polskiego tato, mój ojcze. Wyrażenie Abba ukazuje niezwykle osobistą relację między Jezusem i Bogiem, jego ojcem. Jezus lękał się śmierci. Wiedział, czym jest ukrzyżowanie i wzdrygał się na myśl o tym. Ale przecież krzyż utraciłby swą całą wartość, gdyby był czymś łatwym. Jezus rzeczywiście się lękał i w tym strachu woła do swojego ukochanego ojca Abba. Wołał z ufnością i nadzieją. Jego słowa bez cienia wątpliwości były wyrazem zgody z wolą Bożą. Prosił, by ojciec go ocalił. Zaraz jednak dodaje: jednak nie to, co ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie. Wołanie Jezusa jest pełne ufności. On wiedział, że jego ojciec troszczy się o niego. Nieprzypadkowo ewangelista Marek przypomina, że Jezus w chwili trwogi woła do swojego ojca Abba. Abba bowiem to aramejskie słowo, które wyraża wielką intymność i przepełniony uczuciem szacunek. Było to zwykle pierwsze słowo, które dziecko uczyło się wymawiać. Dorośli używali go również w odniesieniu do swoich ojców, uczniowie zaś do swoich nauczycieli. Żydzi nazywali Boga Ojcem Niebieskim, ale niezwykle rzadko pozwalali sobie nazywać Najwyższego Abba. Tymczasem określenie Boga mianem Abba, które pojawia się w listach Pawłowych, wypowiadają chrześcijanie. Już nie Jezus, Syn Boży, ale każdy z nas, pisze Paweł, może, wręcz powinien wołać Abba, Ojcze.
A zatem czy można mówić, iż w tradycji i na kartach Nowego Testamentu następuje pogłębienie rozumienia obrazu Boga Ojca?
W tradycji Nowego Testamentu można dostrzec pogłębienie starotestamentalnej doktryny Boga. Określenie Ojciec jawi się tu jako coś więcej niż tylko zwykły epitet. Staje się osobistym imieniem Boga. Określenie Ojciec wyraża, w odróżnieniu nie tylko od Boga Greków, ale i Boga Żydów, wyraża nowe bogactwo. W porównaniu z Bogiem Izraela, Bóg Jezusa, ale i Bóg wszystkich wierzących w Niego, okazuje się nade wszystko Bogiem, Panem łaski i miłosierdzia, a dopiero potem Bogiem prawa. Patrząc na karty Starego Przymierza, można odnieść wrażenie, że w judaizmie Bóg odszedł w dal, stał się niezwykle odległy, wręcz nieosiągalny. Bóg Starego Testamentu jest niebiańskim królem, do którego trudno się zbliżyć, który oddalił się od człowieka tak, że trudno dostrzec jego wpływ na współczesność. Bóg zaś Jezusa Chrystusa stał się niezwykle bliski. Można by rzec, że stał się na wyciągnięcie ręki. Tytuł Ojciec, jakim Jezus określa Boga, pokazuje, jak daleko ten związek Boga Ojca z dzieckiem wykracza poza wszelkie relacje kreślone w judaizmie. Przez wydarzenie Jezusa tworzy się niejako zupełny nowy obraz Ojca, nowy obraz Boga Ojca.
Szczególną nowością wydaje się jednak to, iż nie tylko Jezus, ale i wspólnota uczniów Chrystusa może do Boga, który był określany w judaizmie jako wszechmogący, najwyższy, jako Bóg Stwórca, wołać Ojcze. Więcej, może wołać Abba Ojcze. Wskazania takie obok Ewangelii według świętego Marka spotykamy w pismach apostoła Pawła.
Pisząc do wspólnoty chrześcijan w Rzymie, Paweł pokazuje, że usprawiedliwienie przyniosło nam synostwo Boże, którego głównym sprawcą jest Duch Święty, który kieruje naszym życiem. Wszyscy bowiem, jak podkreśla apostoł, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Stąd też apostoł z całą mocą stwierdza: nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znów pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. W liście zaś do wspólnoty w Galacji, w liście do Galatów, apostoł narodów stwierdza, że na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha syna swego, który woła Abba Ojcze.
Ten dar, dar Boga Ojca, otrzymaliśmy dzięki Jezusowi.
W opinii części komentatorów użycie przez Jezusa szacownego i pełnego czci terminu Abba wyrażało osobistą świadomość mistrza z Nazaretu, jego wyjątkowej relacji z Bogiem. Obraz Boga Ojca miał dla Jezusa wiele wspólnego z postrzeganiem Boga jako Ojca w Starym Testamencie i w całej tradycji judaistycznej. Wielu egzegetów uważa, że dwoma tradycyjnie najczęściej podkreślanymi aspektami Bożego Ojcostwa w tradycji Starego Przymierza była łagodność i równocześnie jego władza absolutna. A zatem użycie przez Jezusa określenia Abba ujawniało tak jego synowską samoświadomość, jak również było wyrazem jego całkowitego oddania się Bogu. Taką właśnie była modlitwa Jezusa w Getsemani. Osobiste i bezpośrednie zwrócenie się do Boga słowami Abba świadczy o przekonaniu Jezusa, o władzy Jego Ojca oraz o Jego wierze, że miłość i łagodność Boga Ojca poprowadzą Go właściwą drogą, wyznaczą Mu właściwy sposób wypełnienia powierzonej misji. Na kartach Ewangelii Jezus mówi o Bogu jako o swoim Ojcu oraz o tych, którzy gromadzą się wokół Niego i wykonują pełnią wolę Ojca jako Jego rodzina. Jezus nie tylko mówi o łaskawej trosce Ojca o swoje dzieci, ale i przysięga, że Ojciec da swoim dzieciom szczególny dar. Czytamy w Ewangelii Łukasza: nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Taka idea Boga jako Ojca, który pozostawia swoim dzieciom dziedzictwo, dar, jest podstawą dla deklaracji Pawła w liście do Rzymian. Paweł napisze: możemy wołać do Boga Abba Ojcze. Bóg Ojciec za sprawą Ducha Świętego uczynił tak Żydów, jak i pogan dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa. Rozumienie relacji Jezusa z Bogiem zostało zatem przeniesione na wierzących. Zbawienie całego świata przez Boga wypełnia się w Chrystusie. Określenie zaś Boga mianem Ojca jest wyrazem uznania Bożej inicjatywy w zbawieniu, rozumianej jako miłościwe przekazanie swojego dziedzictwa Jezusowi Chrystusowi, jak i osobom, które uzyskały status potomków Chrystusa. I właśnie dlatego tak Jezus, jak i wszyscy, którzy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, mogą wołać do Boga Abba Ojcze.
W liście do Rzymian, do którego dziś nawiązujemy, Bóg został nazwany mianem Ojca kilka razy.
W liście do Rzymian Bóg zostaje nazwany wprost Ojcem 4 razy. W 1, w 6, w 8 i w 15 rozdziale tego listu. Są to niezwykle ważne miejsca dla teologicznej myśli, teologicznego przesłania apostoła Pawła. Chcąc zrozumieć naukę Pawła o zbawczej działalności Boga, trzeba zatrzymać się i zastanowić nad określeniem Bóg Ojciec. Apostoł Narodów wyraźnie bowiem wskazuje, że osoby nazywające Boga Ojcem potwierdzają prawdę o Bogu, który przyjmuje Żydów i pogan do jednej rodziny, a zatem i do udziału w zbawczych celach Boga zamierzonych w Jezusie Chrystusie. Paweł połączył ojcostwo Boga, dziedzictwo, jakie ma otrzymać Jezus i jego współdziedzice z nimi i przez niego, z pracą i rolą Ducha Świętego, który przywraca zmarłych do życia, uwalnia więźniów i przyjmuje ich jako dzieci Boga. Pawłowe rozumienie Boga jako Ojca podkreśla łaskę Boga, który nieustannie sprawia, by ludzie wierzący stawali się dziedzicami niebiańskich obietnic.
Po raz pierwszy w liście do Rzymian Bóg zostaje nazwany Ojcem na początku, w przywitaniu adresatów. Paweł pisze: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
Początek Pisma do Rzymian ukazuje kluczowe elementy Pawłowego rozumienia Boga jako Ojca. Nade wszystko dla apostoła narodów fundamentalne było to, że Bóg jest Ojcem zarówno Żydów, jak i pogan. Stąd też Paweł zwraca się do wszystkich przebywających w Rzymie, podkreślając, że Bóg jest naszym Ojcem, patros hemon. Ci, którzy rozpoznają w Bogu Ojca, naszego Ojca, są przez Boga umiłowani, napisze Paweł. Według Pawła to przez Ducha miłość Boga rozlana jest w naszych sercach. Przez Ducha również dokonuje się przyjęcie dzieci przez Boga. Owo przyjęcie jest tak trwałe, że nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Piszący z Koryntu do wspólnoty chrześcijan w Rzymie apostoł nie twierdzi, że miłość Boga została przeniesiona z Żydów na pogan, czy z Żydów na chrześcijan. Paweł pisze, że Izrael nadal pozostaje wybrany ze względu na przodków. Na Boże wybranie i uznanie za swoje dzieci Paweł patrzy inaczej. Dzięki miłości i łasce Boga, który wybrał Izrael, teraz zostają wybrani wszyscy w Chrystusie. Także i ci, którzy nie byli ludem Bożym. Także i ci, którzy nie byli owymi umiłowanymi. Wszyscy zostają nazwani moimi umiłowanymi przez Boga. Wyrażenie, jakie odnoszono do tej pory tylko do Izraela, mój lud, moi umiłowani, dzieci Boga żywego, mają teraz odniesienie również do pogan. Sprawiedliwość i miłość Boga znalazła wyraz w łasce, z jaką zwołał razem swój lud, zarówno Żydów, jak i pogan. Umiłowani Boga, pisze dalej Paweł, zostali powołani na świętych. To wyrażenie powołani na świętych, będąc echem stwierdzenia, że to Paweł jest z powołania apostołem, jak również echem wskazania, że wszyscy wierzący zostali powołani przez Jezusa Chrystusa, jednocześnie podkreśla inicjatywę Boga. To bowiem Bóg powołał wszystkich do świętości, aby wszyscy należeli do Chrystusa. Określenie powołani nie oznacza dla Pawła jedynie nazwani. W stwierdzeniu tym nie chodzi jedynie o to, że ci, którzy nie byli ludem Bożym ani umiłowanymi, zostali nazwani moim ludem, dziećmi Boga żywego, moimi umiłowanymi, że Bóg nadał poganom nowe imiona. Paweł nade wszystko wskazuje, że poprzez przyjęcie do grona swoich dziedziców Bóg nadał nie tyle nowe imię, ale nowy status jako członkom nowej rodziny. A zatem u początku pisma listu do Rzymian Paweł pisze o Bogu, który jest naszym Ojcem, wierzący zaś w Niego są umiłowanymi i przez Boga powołanymi.
W dalszej części listu Paweł również podkreśla, iż Żydzi i poganie zostali wspólnie powołani do przynależenia do rodziny Boga oraz, że jako umiłowani przez Boga otrzymają Boże dziedzictwo. Wskazuje także, iż Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.
Aby wskazać, że Bóg jest Ojcem zarówno Żydów, jak i pogan, Paweł odwołuje się do historii Abrahama. Pisze, że to Abraham jest ich praojcem. W 4 rozdziale listu do Rzymian apostoł podkreśla, że Abraham został obdarzony łaską Bożą za sprawą wiary, nie zaś czynów. Aby tego dowieść, Paweł cytuje fragment z Księgi Rodzaju. Oto Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Jednak choć Abraham jest wzorem ufności w obietnice Boga, to określenie go mianem naszego praojca wskazuje na jego rolę jako założyciela ludu, który będzie po nim dziedziczył. Gdyby Abraham dla Pawła był jedynie wzorem wiary, to nie przekonywałby on, że Abraham jest ojcem wszystkich wierzących oraz że potomkowie Abrahama odziedziczą wszystkie złożone mu obietnice. Stosowanie przez Pawła metafor rodziny, dziedzictwa wraz z przekonaniem, że wierzący poganie są prawdziwymi dziedzicami i potomkami Abrahama, świadczy o tym, że poganie nie tylko dzielą wiarę Abrahama, ale i że zapowiedziano w nim ich przeznaczenie. Poganie, którzy otrzymują obietnicę Boga i ufają jej, należą do rodziny Abrahama, Paweł wskazuje. Jest on ich praojcem, nie za sprawą fizycznego pochodzenia, do którego poganie praw nie mogą sobie rościć, ale poprzez obietnice Boże, jakim Abraham zaufał. Paweł pragnie, aby czytelnicy listu, również i Żydzi, uznali, że Abraham jest ojcem nas wszystkich. Zarówno bowiem Żydzi, jak i poganie są jego dziedzicami poprzez obietnicę złożoną Abrahamowi i jego potomkom, a nie dlatego, że Żydzi wywodzą się od Abrahama z krwi. Zatem członkiem rodziny Abrahama można stać się tylko poprzez łaskę. Paweł wyraźnie podkreśla, że obietnica, jaką otrzymał Abraham i jaką mieli odziedziczyć jego potomkowie, nie wychodziła z prawa, ale ze sprawiedliwej wiary, z wiary i zaufania w obietnicę, którą złożył Bóg. W ten sposób Paweł nadał Żydom i poganom równy status przed Bogiem, zakładając, że wszyscy, którzy ufają obietnicom Boga, są prawdziwymi potomkami Abrahama. Bóg zaś, Bóg jest wierny swym obietnicom. Potwierdza to fakt wskrzeszenia Jezusa Chrystusa, który został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Fakt, że obietnica ta została wypełniona w Chrystusie, świadczy o wierności Boga, który również i nam daje życie, który również i zmarłych wskrzesza do życia. To bowiem Ojciec daje życie. Stąd właśnie Pawłowe stwierdzenie, że Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. 6 rozdział listu do Rzymian. Prawda o Ojcu dającym życie leży u podstaw Pawłowej argumentacji o Abrahamie. Paweł ukazuje bowiem Boga jako tego, który daje życie, jako tego, który powołuje do istnienia rzeczy, które nie istnieją. Życiodajna moc Boga objawiła się i sprawiła życie w Abrahamie, którego ciało było martwe, a został on ojcem Izaaka, a potem wielu narodów oraz ta moc życiodajna Boga objawiła się we wskrzeszeniu Jezusa. A zatem Abraham jest ojcem nas wszystkich, jest ojcem wielu narodów, gdyż dał życie synowi, a poprzez niego życie wielu potomkom. Tak też i Bóg. Bóg jest Ojcem Jezusa Chrystusa, którego wskrzesił i dzięki któremu wierzący wkraczają w nowe życie. Określając Boga mianem Ojca, Paweł ukazał jednocześnie życiodajną moc Boga i sposób, w jaki wierzący mogą dostrzec zapowiedź swojego losu w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, ostatniego potomka obietnicy złożonej Abrahamowi. Takie wskazania jeszcze wyraźniej kreśli Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian.
Właśnie w 8 rozdziale listu do Rzymian Paweł stwierdza, iż wszyscy otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze.
Obietnica złożona Abrahamowi została wypełniona najpierw poprzez narodziny syna i dziedzica, naszego Ojca, napisze Paweł w 9 rozdziale listu do Rzymian, który został ojcem obiecanych dzieci, a ostatecznie poprzez narodziny, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Syna Boga, za sprawą którego wierzący zyskują udział w obiecanym dziedzictwie. Chrześcijanie bowiem są dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa. Wszystkie te wskazania Pawła pokazują, że Bóg jest naszym Ojcem. Jest Bogiem i Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa. A w innych miejscach Paweł pisze, jest Bogiem Ojcem naszym i Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Paweł wyraźnie wskazuje, że Bóg jest naszym Ojcem. Jest tak, dlatego gdyż jest On Ojcem również naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Jezusa otrzymujemy dziedzictwo Boga. I właśnie z tego powodu, jako że otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, zostaliśmy usynowieni, dlatego możemy wołać Abba, Ojcze. Zawołanie to Abba, Ojcze nie jest jednak tylko świadectwem emocjonalnej, pełnej entuzjazmu i spontanicznej modlitwy wiernych z czasów Pawła. Wołanie Abba nie jest także jedynie wyrazem bliskiej relacji wierzących z Bogiem. Choć niewątpliwie zwrot Abba, Ojcze wydaje się mieć swoje korzenie liturgiczne, wydaje się być śladem bliskości z Bogiem modlących się uczniów Chrystusa. Nade wszystko jednak wołanie do Boga Abba, Ojcze trzeba odczytywać w kontekście sprawiedliwego traktowania przez Boga Żydów i pogan. Nazwanie bowiem Boga Ojcem ukazuje miłosierdzie Boga nie tylko wobec Izraela, ale i wobec pogan, którzy jako potomkowie Abrahama otrzymują w Jezusie Chrystusie dziedzictwo razem z Izraelem. Stworzenie przez Boga takiej rodziny doskonale wpisuje się w Pawłowy przekaz o zbawieniu przez Boga całego świata. Należy także zwrócić uwagę, że tak w liście do Rzymian w 8 rozdziale, podobnie jak i w liście do Galatów w 4, apostoł Paweł kładzie nacisk na pośrednictwo Ducha Świętego w dziele tworzenia ludu. To bowiem dzięki niemu wierzący zostali przybrani za synów. Co więcej, Paweł wskaże, że to sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Wszyscy zaś, których prowadzi Duch Boży, pisze Paweł, są synami Bożymi. List do Rzymian wyraźnie wskazuje, że wierzący rozpoznają i uznają Boga jako Ojca przez Ducha Świętego, trwając w Chrystusie. List ten podkreśla, że w Chrystusie Bóg zniósł podział między Żydami i poganami i przyjął ich wszystkich do jednej rodziny. Paweł stwierdza, że Bóg potwierdził obietnice złożone patriarchom, by poganie za okazane miłosierdzie wielbili Boga. Dowody świadczące o tym, że Bóg przyjął do rodziny również pogan, by mieli udział w dziedzictwie Izraela, odnaleźć można w obecności Ducha Świętego, za sprawą którego Żydzi i poganie mogą wspólnie wołać do Boga, uznając Go za swojego Ojca.
Można zatem mówić o miłosierdziu Boga Ojca dla wszystkich.
Przyjęcie Żydów i pogan na dziedziców obietnicy złożonej Chrystusowi, przyjęcie ich i uznanie za dzieci Bożych jest dobrą nowiną, co Paweł wyraża za pomocą obrazów łączących się z rodziną i dziedzictwem. Uznanie to świadczy o wierności Boga Żydom, dzieciom Abrahama, i o miłosierdziu Boga wobec pogan, którzy również są dziećmi Abrahama. Mówienie o Bogu jako o ojcu, podkreśla jego wierność Izraelowi, do którego należy pierwszeństwo. Podkreśla również miłosierdzie Boże wobec pogan, którzy jako dziedzice Boga przez Chrystusa zostali przyjęci jako dzieci, którym obiecano dziedzictwo. Dziedzictwo potwierdzone wiernym przez Ducha Świętego. A zatem u podstaw przekonania Pawła, że Bóg jest ojcem wszystkich dzieci Abrahama i dziedziców Chrystusa, leży wiara w to, że poprzez Chrystusa Bóg sprowadza miłosierdzie na wszystkich. Nazwanie Boga ojcem wpisuje się także w przekaz o Bożej wierności i miłosierdziu dla Izraela, która to miłość i miłosierdzie swój punkt kulminacyjny osiągnęła, gdy Bóg oddał własnego Syna. Oddaje go jednak z miłości do nas wszystkich, obejmując nią również i pogan.
Państwu dziękuję za uwagę. Księdzu profesorowi Piotrowi Łabudzie dziękuję za dzisiejszy wykład. Na koniec tradycyjnie jeszcze pytanie konkursowe. Ile razy na kartach Pisma Świętego Bóg zostaje nazwany mianem Abba? Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.